bardzo miło wspomina część. Zasnąć nie mogę, zasnąć.
Szanowni Państwo, witam w strefie SGH. Kolejne wydarzenie, bardzo ważny temat, rola własności intelektualnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej. I w tym panelu mamy szczególny zaszczyt gościć wyjątkowych panelistów. Zacznę od pani prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, pani Edyty Dęby-Siwek. Witamy serdecznie. Drugim panelistą jest pan prezes Ryszard Florek, prezes zarządu, właściciel, współzałożyciel Fakro, wiodącego gracza na rynku okien i schodów w skali świata, a jednocześnie jednej z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, o czym świadczy jako jeden z mierników ponad 170 zgłoszeń patentowych, a sam pan prezes ma około 50 zgłoszeń na swoim koncie. Środowisko akademickie będzie reprezentował pan dr Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora do spraw transferu technologii, a jednocześnie adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. Gdy rozmawiamy o własności intelektualnej, no to często jest taki nurt narzekań, że w Polsce to w ogonie świata, że tutaj słabo. Chciałem zapytać, kierując swoje pytanie do pani prezes Urzędu Patentowego, jak wygląda świadomość polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej?
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję za to ważne pytanie, bo w zasadzie jeżeli byśmy zapytali, tutaj nawet myślę, że na forum pewnie świadomość jest większa, ale nawet wielu uczestników by nie do końca było w stanie powiedzieć, co to jest własność intelektualna. Niech to świadczy właśnie o świadomości. Nawet pojęcie dóbr niematerialnych jest dosyć trudne i jeden z takich badań przeprowadzonych, zastanawialiśmy się wszyscy, dlaczego w Polsce nie są zgłaszane tak licznie. Już nie mówię tylko o wynalazkach czy wzorach użytkowych, ale nawet znaki towarowe. Przeprowadziliśmy takie badanie, rozmawiając z przedsiębiorcami, to jako były przede wszystkim wskazywane trzy powody. Właśnie brak świadomości istnienia w
nawet
ogóle
nie
własności.
Nie wiem, że coś takiego mogę zgłosić.
Tak, dokładnie. Drugie, jak już wiedzieli, to na pewno to jest bardzo kosztowne i skomplikowane.
Nie mam pieniędzy, żeby
tak,
robić.
Dokładnie. A to w ogóle to nie będzie po co do nam i jak do czego to się przyda i na pewno egzekwowanie jest trudne.
I tak ochrona będzie nieskuteczna. Tak
dokładnie, dokładnie, dokładnie. W związku z tym staramy się z tym walczyć. Pomaga nam wiele instytucji. Walczymy, pokazując pozytywne przykłady, między innymi tutaj sukces Fakro, jak wiele patenty wniosły dla tej firmy, ile znaczyły w sporze z olbrzymim, dużym konkurentem. W związku z tym teraz prowadzimy taki projekt Własność intelektualna w Twojej firmie, który jest skierowany przede wszystkim dla MŚP, bo wśród MŚP ta świadomość jest najmniejsza. W Polsce tylko 9% małych i średnich przedsiębiorców chroni jakąkolwiek przedmiot własności intelektualnej. To jest naprawdę bardzo niewiele.
A w zestawieniu z jakimś benchmarkiem światowym albo europejskim?
W Europie też nie jest najlepiej, tak powiem. No w takich krajach jak Portugalia, Niemcy, jest oczywiście dużo lepiej, no ale my jesteśmy tak w środku, są kraje jeszcze za nami, te kraje, jak Państwo się domyślają, raczej po tej wschodniej granicy, w związku z tym no, nie jest źle, ale uważam, że jak na 38-milionowy kraj, który ma duże ambicje, mogłoby być dużo lepiej i mamy nadzieję, że między innymi takie spotkanie jak to spowoduje, że to zainteresowanie będzie dużo większe, że będziemy pokazywać pozytywne przykłady, bo jednak ja tu z punktu widzenia urzędu mogę mówić o tym, jak to jest ważne, ale do przedsiębiorców
nie na
najlepiej mówią
przedsiębiorcy. Nie na każde spotkanie może pani zabrać prezesa Florka.
Tak, dokładnie, dlatego uważam, uważam, że przedsiębiorcy najlepiej trafiają do przedsiębiorców i pokazanie znaczenia i mówienie przez przedsiębiorcę najwięcej wnosi. W związku z tym ja mogę mówić, przytaczać cyfry, mówić o tym, że wtedy dochód na przedsiębiorcę jest, na pracownika jest o 20% większy, a jak ma się patent, to nawet 60% większy, że na PKB 45% PKB jest generowane przez sektory intensywnie korzystające z własności intelektualnej.
Ale pani prezes, co takiego przedsiębiorcę PKB interesuje?
Dokładnie, ale interesuje ich przedsiębiorców zawsze dochód, a jak ktoś chroni cokolwiek, nawet znak, wzór, to zawsze ma dochody, tak wynika z badań, o 20% przynajmniej większe.
Panie prezesie, kilkukrotnie pani prezes pana wywołała jako taki sztandarowy przykład, więc o świadomość pana nie zapytam, bo wiem, że ona jest bardzo duża, ale chcę zapytać, jakie jest znaczenie ochrony własności intelektualnej dla pańskiego biznesu? Jak to się zmieniało w czasie? Czy te bariery, na które inni przedsiębiorcy się powołują, są istotne? I też jak pan sobie z praktycznej strony prowadzenia biznesu z tym radzi?
Oczywiście, dzień dobry państwu, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie do tego panelu, bo myślę, że to jest rzeczywiście bardzo ważny temat dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Oczywiście ze wszystkim tym, co się tutaj pani prezes powiedziała, się absolutnie zgadzam. Ta świadomość, prawda, jest niska. Znaczy, każdy, co to jest patent, każdy wie, ale już jak go zgłosić, jak on chroni, po co mu to, prawda.
Ale pani prezesie, powiem, że jeszcze czasem myślą ludzie, że to są patenty żeglarskie. W związku z tym i takie pytania miałam.
To się zgadza.
Najłatwiej uzyskać.
Znaczy, bo no żeby nie wszyscy rzecz, nie wszyscy przedsiębiorcy może mają jak gdyby taką potrzebę po prostu. Zależy od tego, jaki kto prowadzi biznes. Na pewno w biznesie globalnym, w takim jak my jesteśmy, kwestia patentów jest bardzo ważna, prawda? Ponieważ no, w naszej branży, branży okien dachowej, można by powiedzieć taka wąska branża, co to jest okno dachowe, co jakieś tam okienko, na dzisiaj czynnych, czyli obowiązujących jest ponad 500 patentów, prawda? Więc można sobie wyobrazić, jak łatwo może firma, która chce wejść na rynek na przykład z oknem dachowym, szybko jak gdyby no...
zostać zablokowana, sprowadzona
zakończyć swoją zabawę, prawda? Bo wiele firm, które próbowały na ten rynek wejść, kończyło jak gdyby swoją działalność, będąc pozwanym, szczególnie przez naszego konkurenta, szczególnie Chińczycy, prawda? Oni sobie patentowali, próbowali coś tu na Europę sprzedać, przyjechał dwa czy trzy tiry, potem... Koniec, prawda, zabawy. Zresztą my też mieliśmy taką sytuację na początku, bo może co to jest patent, jak go zdobyć, to żeśmy, że tak powiem, doskonale wiedzieli, tylko no mimo wszystko dawniej napisanie patentu było dużo droższe niż dzisiaj, prawda. Firma jak się rozwija, no każda złotówka jest cenna.
Bariera kosztowa na początku ma znaczenie.
Przepraszam najmocniej, bo sobie kurczę. No. Mocno, przepraszam. Jak się firma rozwija, każda złotówka jest cenna. Każda chwila jest cenna po prostu. I człowiek myśli o tym, żeby zarobić, żeby mieć na zakup surowców, na rozwój. I nie zawsze jak gdyby no, przywiązuje do tego wagę. Myśmy mieli też taką sytuację. Mieliśmy fajne rozwiązanie. No, ja go mówię, a może byśmy go zgłosili do patentu. Szefko, no to jest za prosta rzecz, to nic. To patentu nie dostaniemy, szkoda zawracać w głowę. Potem się okazało, że po latach nasz konkurent to opatentował, prawda, i pozwał nas do sądu, że naruszamy ich patent, prawda. Potem biegaliśmy po Europie ze rzeczoznawcami, żeby pokazać, że myśmy to przecież już stosowali wcześniej, prawda. Także no choćby nawet z takiego powodu błahego, no warto patentować albo przynajmniej wysyłać rozwiązania do Alicante, prawda, gdzie niewiele kosztuje, ale jest przynajmniej ta data pewna, że to myśmy już mieli wtedy, prawda. A też taki z życia przykład. Koledzy pojechali na targi do Rosji, no i mówią, że rosyjska firma wchodzi w branżę okien dachowych i ma fajne rozwiązanie. Mówię, no to zróbcie zdjęcie. Przysłali mi zdjęcie, rzeczywiście zobaczyłem, że fajne.
Fajne, bo fakro.
Nie. Mieli swoje rozwiązanie, swój patent mieli na pewien detal, prawda, kołnierz z ociepleniem fajnym. No to ja mówię, no rzeczywiście fajna rzecz, mówię, patentujemy. Myśmy to opatentowali, a się okazało, że tydzień później opatentował Velux, bo on też był na tych targach. Więc,
wojny patentowe w praktyce.
To jest życie. Zresztą, bo też tutaj no, tematem dzisiejszego panelu jest to, dlaczego Polska ma tak mało patentów, prawda? Między innymi dlatego, że polskie firmy mają za mało pieniędzy. Żeby szybko patentować. Globalne to koncerny...
Panie prezesie, do tego przejdziemy za chwilę jeszcze, bo jeszcze chciałbym oddać głos panu doktorowi z prośbą o pokazanie, w jaki sposób ochrona własności intelektualnej wpływa na biznes, czy może możemy jakieś badania przedstawić, jakieś wyniki od strony finansowej w takim szerszym kontekście. Kilka słów, panie doktorze.
Jak chcesz, żebym tutaj wszystkich zanudził, to ja bardzo chętnie zacznę cytować różne
dlatego...
badania.
Mariusz, kilka słów tylko.
Rozumiem, że taki przykładowy. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Rzeczywiście w ostatnim okresie opublikowanych zostało kilka ciekawych badań, ale tutaj myślę, że powinniśmy zacząć od najświeższego badania, którego współautorem jest zresztą Urząd Patentowy i Szkoła Główna Handlowa. To jest takie
badanie... Cóż za przypadek.
Cóż za przypadek, prawda? Najświeższe badania pilotażowe przeprowadzone na próbie 90 przedsiębiorstw z trzech branż. To jest branża oczywiście produkcyjna, ponieważ stwierdziliśmy, że tam jest największy potencjał do zgłaszania nie tylko znaków towarowych, wzorów przemysłowych, ale też przede wszystkim wynalazków i na tym nam zależało. Branża produkcji wyrobów stolarskich dla budownictwa to była jedna z branż, druga to była produkcja wyrobów plastikowych dla budownictwa i produkcja wyrobów metalowych dla budownictwa. Trzy takie branże powiązane tym sektorem budowlanym. I przyglądaliśmy się różnym wskaźnikom, nie mamy czasu, żeby wchodzić w szczegóły, ale jeden z takich kluczowych wskaźników, jaki analizowaliśmy, to był wskaźnik zwrotu na kapitale własnym. Jak Państwo wiecie albo nie wiecie, w biznesie najważniejsze jest to, żeby kapitał, który Państwo inwestujecie w swoją firmę, jak najszybciej, jak najefektywniej był pomnażany, więc wydawało nam się, że ten wskaźnik jest bardzo istotny i analizowaliśmy firmy z punktu widzenia tego, pogrupowaliśmy je na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to te, które w taki sposób kompleksowy w długim okresie czasu chronią i patenty, i znaki towarowe, jeszcze jakieś inne przedmioty własności intelektualnej. Druga kategoria to przedsiębiorstwa, które od czasu do czasu coś zgłoszą, prawda? To jest taka działalność ad hoc, można powiedzieć. I trzecia kategoria przedsiębiorstwa, które absolutnie nic w ciągu ostatnich 10 lat w tym obszarze nie zrobiły, czyli można powiedzieć nie chronią własności intelektualnej w żaden sposób. No i popatrzyliśmy na wskaźnik zwrotu na kapitale własnym w dłuższym okresie czasu i okazało się, proszę Państwa, że te firmy, które chronią własność intelektualną w sposób kompleksowy, w pierwszej z tych branż, o których mówiłem, czyli te wyroby stolarskie dla budownictwa, mają ten wskaźnik średnio, proszę sobie wyobrazić, dwukrotnie wyższy niż te, które nie robią w tym obszarze absolutnie nic. W ujęciu bezwzględnym to jest 9 punktów procentowych. Jak Państwo macie jakieś środki wolne, czego Państwu serdecznie życzę, pójdziecie do banku, zostawicie je na rok w banku, to zobaczycie, ile po roku otrzymacie z powrotem i zapewniam Państwa, że to nie będzie wysoka kwota przy obecnym oprocentowaniu. Więc różnica 9 punktów...
W ujęciu realnym inflacją to w ogóle tych kalkulacji nie róbmy,
tak, więc różnica 9 punktów...
skalę zjawiska. A jeszcze Mariusz, jakbyś mógł się odnieść do tutaj tego poziomu naszej ochrony, liczby patentów. Czy mamy tego mało, czy tutaj jakąś...
No to też się przygotowałem, zaskoczę
się. Zobacz, proszę.
Jestem przygotowany na dzisiejszy panel i proszę Państwa, przed dzisiejszym spotkaniem weszłem do bazy informacji patentowej SPCNET-u. To jest chyba, nie wiem, tu Pani Prezes może mnie poprawić, ale chyba jedna z największych, takich najbardziej renomowanych baz, w których tego typu informacje są przechowywane i są to informacje z całego świata. I proszę Państwa, zrobiłem takie krótkie badanie. Popatrzyłem na... spółki Skarbu Państwa, największe trzy spółki Skarbu Państwa w Polsce, PKN Orlen, KGHM i PGNiG. Jak Państwo myślicie, która z nich zgłosiła najwięcej patentów w ciągu ostatniego roku, czyli od września 2020 do września 2021? To już podpowiadam, to był PKN Orlen, zgłosił 6 wynalazków, z czego 4 to były zgłoszone przez jakąś spółkę zależną z Czech. KGHM zgłosił chyba 1 albo 3 i Pegnik, jeden albo trzy. Już w tej chwili nie pamiętam, która z tych firm zgłosiła. Sprawdziłem też Fakro, panie prezesie. Nie sprawdzałem pana po nazwisku, więc tutaj te dane są pewnie zaniżone, ale Fakro też zgłosiło 6, czyli dokładnie tyle samo, co PKN Orlen. Tak jak państwo wiecie,
no dobrze, Fakro... To mamy ten obraz i rzeczywiście ta teza, że...
Ale Bartku, ale pozwól, że dokończę, bo to jest bardzo ciekawe. Proszę. Jeszcze jedna rzecz. Sprawdziłem też firmę z naszej zachodniej granicy, Siemensa. I proszę sobie wyobrazić, że Siemens zgłasza rocznie 9 tysięcy mniej więcej wynalazków. Więc na polskim rynku kilka zgłoszeń to jest duże osiągnięcie, natomiast w skali międzynarodowej, w skali globalnej nie jesteśmy chyba jeszcze na tym etapie, żeby nawiązać konkurencję.
No to mamy potwierdzone w statystykach. Czy pani prezes jakieś słowa jeszcze poprawy Mariusza?
Ja tylko mogę powiedzieć, że globalnie ja ostatnio czytałam raport WIPO, który mówił o tym, ile dziennie się dokonuje zgłoszeń. Chciałam państwu powiedzieć, że dzisiaj, no już powiedzmy, że kończy się dzień, zostanie dokonanych około 60 tysięcy zgłoszeń na świecie.
To jest taka skala. I głównie Chiny, bo to też jest ważne, że tutaj mamy też takie przesunięcie geograficzne. To żadna Europa, proszę państwa.
Tak, to prawda. I to nawet nie są Stany. W tej chwili 70% wynalazków to jednak kraje azjatyckie. I oczywiście Chiny przodują, ale niewiele ustępuje również Korea czy Japonia. Także jakbyśmy patrzyli na to globalnie, jeszcze kilka lat temu zawsze Stany Zjednoczone były liderem. No w tej chwili do tej jednak przeniosła się ta cała innowacyjność, taka już nie chcę wskazywać sektorów.
No mamy obraz, widzimy, że jest źle. I tutaj trudno to jakoś inaczej, nawet tutaj przytaczając inne mierniki, przedstawić. Panie prezesie, co zrobić, żeby było dobrze? Bo jest pan liderem, Siemensa, jeżeli chodzi o te rozwiązania.
Co zrobić, żeby było tyle, co u Siemensa, prawda?
Tak. Tak? No,
trzeba być tak globalną firmą jak Siemens, no prawda? I po prostu, i wtedy będą podobne cyfry. Znaczy, u nas w Polsce jest taki problem, że wiele polskich przedsiębiorców, wiele firm, wiele biznesów, to jest powiedzmy kupienie linii, kupienie maszyny, kupienie surowców, wykonanie na tej linii produktów, prawda, sprzedanie. Kupujemy gotową technologię, gotową maszynę, prawda, koncentrujemy się tylko na wyprodukowaniu, na sprzedaniu.
Niska marża w całym łańcuchu.
Bycie jakimś kooperantem, prawda, dla dużej organizacji. To jest duża część naszych polskich firm. No niestety, nie jest tak łatwo wejść w biznes taki samodzielny, choćby nawet jak okna dachowe. Znaczy, podobnie z oknami pionowymi. Tam się kupuje profil, okucia, szybę, uszczelki, klamkę. Wszystko jest gotowe na rynku. Jest nawet gotowy program komputerowy, gotowa linia. W przeciągu tygodnia firma urządzi wszystko. Trzeba tylko to zatrudnić ludzi i sprzedać. Gdzie tu jest miejsce na twórczość, prawda? Nie ma tego miejsca. Inaczej jest w branży okien dachowych, gdzie trzeba sobie samemu wymyślić zawias, samemu sobie wymyślić rozwiązanie okna, samemu sobie wymyślić przekrój ramy, samemu sobie wymyślić zamykania i to jest jeszcze ponad 40 różnego typu okien, prawda? Oddymiające, ewakuacyjne, prawda? I różne są normy w poszczególnych krajach, więc to generuje to, że trzeba tworzyć. A jak się tworzy, powstają pomysły, prawda? I wtedy się je patentuje. Oczywiście, my jakbyśmy nie patentowali produktów, to by nas dzisiaj pewno nie było, bo nasze produkty szybko by konkurencja zaczęła robić i nie mielibyśmy tej przewagi na rynku, którą dzisiaj mamy, że nie musimy konkurować ceną. Bo jak się konkuruje ceną, to trzeba być minimum 10% tańszy, żeby klient kupował to samo, tylko to wtedy trzeba być tańszy.
Panie prezesie, zapytam, co u pana sprawiło, że te pierwsze patenty się pojawiły? Bo później to już poszło i ta skala 170-50 osobistych patentów. Ale co wpłynęło na te pierwsze? Bo na początku była ta bariera też kosztowa, o której pan mówił.
To była bariera kosztowa i między innymi też patentowaliśmy, ale takie rzeczy, które już byliśmy 100% pewni, że patent siądzie. Natomiast jak zrobiliśmy badanie u naszego konkurenta, kiedy on na 100 zgłoszeń patentowych dostał 20 patentów i po tym zdarzeniu, że zaatakował nas do sądu za nasze rozwiązanie, to pierońsko bolało po prostu, to muszę od razu powiedzieć, to tak bolało, że ciężko było z tym. To mówi, nie dyskutujemy, patentujemy, jak tylko widzimy jakąkolwiek szansę, patentujemy, ale i tak o 80% co najmniej uzyskujemy patentów z naszych zgłoszeń, prawda? I tutaj już poszła taka seria. Jutro zgłaszamy patent. Nie, pojutrze, bo muszę podpisać. W piątek prywatny patent, bo też sześć jest firmowych, ale ostatnio moje pomysły zacząłem, bo wcześniej moje pomysły patentowałem na firmę, a teraz moje pomysły patentuję na siebie.
Statystyki pan, w statystykach pan pokonał Orlen.
Z pięć prywatnych na pewno będzie z tego
roku. Czyli możemy ogłosić, że Fakro i pan prezes zgłosiły w ostatnim roku więcej patentów niż trzy największe
spółki skarbu państwa. Bo w piątek zgłaszamy patent.
Może jutro w strefie SGH takie wydarzenie.
Proszę? No właśnie, nie mówię. Ja mówię, że będzie zgłoszenie patentowe, przyjdzie w piątek do pani rano.
No dobrze, ale to...
Dzisiaj zostało napisane. Taka ciekawostka, ostatnio tworzyliśmy taką Sankolandię w Muszynie i przy okazji tworzenia tej Sankolandii też powstało około 10-11 patentów.
Czujemy się zaproszeni, żeby sprawdzić.
Zapraszamy wszystkich na sanki.
W końcu musimy sprawdzić w działaniu te patenty.
Tak. Wszystkie patenty są w użytku, prawda? Są w działaniu.
Pierwszy element, czyli taka pewność, że ochrona jest potrzebna, że rozwiązanie jest istotne, a później ten impuls, że konkurencja tak naprawdę nie przejmuje się, inaczej podchodzi i ja nie chcąc przegrywać, muszę stawiać takie same
dokładnie
zasady.
Muszę patentować, choćby nawet z tego względu, żeby konkurent nie opatentował i nie miałbym z tego kłopotu, będę musiał potem wycofywać produkt z rynku, a nie mówiąc o sądach, o kłopotach, jakie się z tym wiążą. Zresztą my w tej chwili sytuacja jest taka, że no, co my opatentujemy, to jak protesty pisze nasz konkurent, a co on opatentuje, to my podpiszemy protesty, prawda?
I ta wojna patentowa też w takim wymiarze się jeszcze przekłada.
Do wojny pewnie dojdziemy jeszcze. Natomiast no, też, żeby skończyć ten wątek, dlaczego tak mało ma Polska patentów? Mało jest w Polsce firm globalnych, czy takich, które bezpośrednio mają kontakt z klientem, tak, ale które tworzą technologię, tworzą produkty. Bo dopiero wtedy, jak się jest takie powiedzenie, potrzeba matką wynalazku. Wszystkie patenty, które my mamy we firmie i moje też, były pod wpływem potrzeby. Był problem, trzeba było go rozwiązać. Jak się znalazło fajne rozwiązanie, a sprawdziliśmy w bazie patentowej, nie było podobnego, no to żeśmy opatentowali. Nawet maseczka przeciw covidowa jest opatentowana przez nas.
Oczywiście maseczek. Mieliśmy w tamtym roku dużo urządzeń do dezynfekcji.
Ale nawet maseczkę żeśmy opatentowali, no bo taki prosty patent, jak się przykładało maseczkę, to się przykleja, że tak powiem, do ust, a dla pań się odbiła szminka na maseczce. Więc zrobiliśmy taki kabłąk, który oddalił tą maseczkę od ust i też było zgłoszenie patentu, został przyjęty patent. A to wtedy na nos jest taki docisk, prawda?
No dobrze. Panie prezesie, tutaj widzimy tutaj pewne rekomendacje. Podążanie za potrzebą, za zmieniającymi się potrzebami klienta i cały czas monitorowanie, próba odpowiedzi na zmieniające się potrzeby.
Ale jeszcze skończę ten temat, ten wątek właśnie. I polskie firmy nie widzą tej potrzeby, nie mają kontaktu z klientem, a nawet jak widzą, nie mają, że tak powiem, szansy często zarobić na tym patencie. Bo nawet jeżeli się stworzy jakiś patent, to po to trzeba też go opatentować, wydać na to pieniądze. Samo napisanie patentu to jest nie taki duży koszt, ale potem utrzymanie tego patentu, ochrona kosztuje europejskiego bardzo dużo, krajowego jako tako, jeszcze do zaakceptowania. Więc po co zgłaszać, jak potem nie będziemy opłacać, czyli to jest kosztowne. Czyli musi ten patent na siebie zarobić po prostu. I wiele firm, może nawet jak ma pomysły, to nie patentuje i często właśnie patentują inni, patentuje konkurencja. Tak jak my tego rosyjskiego wynalazcę opatentowaliśmy, my teraz korzystamy z tego wynalazku i nawet żeśmy się sądzili z Veluxem, tak. O to i wygraliśmy. Przepraszam, że tutaj tak rzuciłem hasło naszego konkurenta. I teraz tak, i to jest też taki powód, że wiele firm globalnych ma swoje produkcje w Polsce, tam pracują polscy inżynierowie, oni tworzą wiele ciekawych rzeczy też i to nie jest patentowane w Polsce, tylko w kraju, z którego pochodzi koncern. Szczególnie jakieś takie technologiczne tematy i tak dalej. Też jakby te wszystkie patenty, które Polacy stworzą, były w Polsce patentowane, to na pewno ta liczba byłaby dużo większa, a za granicą troszkę mniejsza, bo znam wiele takich przypadków, że Polak opatentował, ale to zostało, znaczy nie opatentował, tylko wymyślił ciekawe rozwiązanie, ale to zostało opatentowane w kraju firmy matki, prawda?
Jeszcze, pani prezes, z perspektywy urzędu, i wrócimy do pana prezesa jeszcze pod koniec, obiecuję. Dobrze. Z perspektywy urzędu, pewne działania, które można podjąć, żeby ten stan zmienić?
Co my możemy zrobić? Możemy starać się tych przedsiębiorców zachęcać, upraszczać procedury, skracać czas, aczkolwiek ja też wiem, że czas postępowania przed urzędem czasem jest mile widziane, jak on jest dłuższy, to o czym pan prezes mówił, bo samo zgłoszenie już pozwala na pewne działania. W związku z tym my teraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przygotowujemy nową całą ustawę prawo własności przemysłowej. Chcemy jakieś alternatywne rozwiązania związane może właśnie z tajemnicą przedsiębiorstwa, know-how, bo też proszę pamiętać, że nie wszystko można opatentować. Na przykład programu komputerowego państwo nie opatentują, a mamy świetnych informatyków. W związku z tym chcemy dać jakieś alternatywne rozwiązania, które by pozwalały skutecznie chronić. A niekoniecznie by były patentem. Nie każdy ma taki safe jak Coca-Cola czy McDonald's i tam zamknięta receptura sosu do Big Maca czy Coca-Coli i cztery osoby mają dostęp. No, u nas jeszcze to tak nie działa, dlatego chcemy dać jakieś alternatywne rozwiązania, chcemy zmniejszyć jeszcze koszty. Chociaż i tak w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej one nie są duże. Ale to my możemy zrobić jako Urząd Patentowy, ale przede wszystkim liczba zgłoszeń zawsze wynalazków i rozwiązań do urzędu jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej danego kraju. W związku z tym to w państwa rękach, w rękach przedsiębiorców jest to, żeby tych zgłoszeń było jak najwięcej. I tutaj zgadzam się z panem prezesem, że liczbę zgłoszeń wynalazków przede wszystkim generują firmy globalne, to co, o czym mówił tutaj pan doktor Strojny. Że po prostu jeżeli się ma Siemensa, ma się Boscha, ma się Samsunga i tutaj już nie chcę innych większych, to oni po prostu tych zgłoszeń dokonują po 10 tysięcy, 30 tysięcy. To my nie mamy tylu w kraju. Po prostu potrzebna jest nam duża globalna firma.
Na forum są panele, jak stworzyć polskie firmy globalne. To jest też inny oddzielny temat. Panie prezesie, czy do tej listy rozwiązań, o których mówiła pani prezes Urzędu Patentowego, chciałby pan coś ewentualnie dodać z perspektywy praktyki przedsiębiorcy, albo jak te pomysły pan ocenia tak
ja
na gorąco?
Ja jeszcze bym tutaj o jednym aspekcie tutaj powiedział, dlaczego te Siemensy i inne globalne koncerny zachodnie mają tak dużo patentów. Bo oni patentują wszystko, co się rusza, prawda?
Albo i nie rusza.
Albo i nie rusza.
Częściej nie rusza. Żywych zwierząt nie można.
Tworząc tak zwaną mgłę patentową. Na czym to polega? Polega to na tym, że cokolwiek napiszę, prawda, zgłaszam patent i często jest tak, my też wymyślimy coś fajnego, sprawdzamy w bazie patentowej i widzimy, że jest zgłoszenie patentowe. No my to obalamy. Albo wiemy, że to nie przejdzie i wprowadzamy swoje rozwiązania. Mniejsza firma widzi, że jest zgłoszenie patentowe bądź patent, znaczy bądź zgłoszenie patentowe już opublikowane, ale jeszcze nie ma patentu, to też dwa lata trwa, prawda? I przez te dwa lata ta firma nie wchodzi w to, bo się boi. Bo nie stać ją na to, żeby ryzykować albo żeby opatentować. W ten sposób tworzy się taką barierę antykonkurencyjną, prawda?
A polskie firmy nawet nie mają do końca świadomości i nie są w stanie się w tym odnaleźć. Dokładnie. Nasz czas dobiegł końca. Mamy w strefie SGH taką zasadę, że lepszy duży niedosyt niż mały przesyt. I dlatego przerywamy, wiedząc, że ten wątek moglibyśmy przez trzy dni forum rozwijać i czasu byłoby mało. Bardzo dziękuję naszym szanownym panelistom. Dziękuję pani prezes Urzędu Patentowego, pani Edycie Dęby-Siwek.
To ja dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie panu prezesowi Ryszardowi Florkowi z FAKRO. Ponad 50 patentów osobistych, to podkreślam. I dziękuję serdecznie panu doktorowi Mariuszowi Strojnemu. I zapraszam państwa na kolejne wydarzenie w strefie SGH. Dziękuję.
Dziękuję państwu bardzo.